Dzisiejszy temat jest z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, 9 błogosławieństw, a tytuł kazania jest Szczęśliwi rezygnujący. Powiedz ze mną, szczęśliwi rezygnujący. A niektórzy nie chcieli powiedzieć tego głośno. Ja rozumiem. Rezygnowanie nie jest w naszym słowniku chrześcijaństwa słowem z katalogu Prosperita, więc ciężko nam przychodzi przez gardło, ale taki jest tytuł. Szczęśliwi rezygnujący. Słuchajcie, pomódlmy się, żeby Boża obecność i obecność Ducha dzisiaj była między nami i dotykała nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dzisiaj wśród nas, że przychodzisz, aby działać, aby dotykać nas, aby mówić do nas, aby podnosić nas, aby błogosławić. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś żywy i prawdziwy. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest żywe i prawdziwe. I ono tak samo może przemawiać w Mozambiku, Ojcze, w Indiach, w Pakistanie, Ojcze, w Japonii. Tak samo może przemawiać w Ameryce Południowej i tak samo może przemawiać w Europie. I tak samo może przemawiać w katolickiej Polsce, Ojcze, i w ewangelicznej Polsce. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest żywe i skuteczne. Ma moc rozszerzyć nas, podnieść naszą wiarę i postawić nas w miejscu trwałości i wydawania owoców. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś żywy i że jesteś tutaj. Amen. Błogosław Panie słuchaczy, ich uszy i moje usta, żebym odważnie, ale też spokojnie mógł wyłożyć to, co włożyłeś mi w serce. Żeby Twoje Słowo mogło w ożywczy sposób nakarmić nas. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Okej. Dobrze. Więc mamy szczęśliwi rezygnujący. 5 rozdział od 1 wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłum, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzył swoje usta i nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Amen. Mamy listę 9 błogosławieństw. Przypomnijcie mi, żebyśmy na koniec modlili się w związku z tym ostatnim, 9 błogosławieństwem o Kościół prześladowany. Dzisiaj jest 15 listopada, jest ogólnoświatowy, międzynarodowy dzień modlitw o Kościół prześladowany. Świadectwa, które dochodzą do nas z Kościoła, który jest prześladowany ze świata, jest ich, że to jest ich największa potrzeba. Taka, żeby Kościół na całym świecie modlił się i wstawiał do Boga za nich. Żeby mogli wytrwać w wierze, żeby mogli pozostać odważni, wierni w głoszeniu Ewangelii. Nie modlą się, nie proszą o pieniądze, nie proszą, żeby ustały prześladowania. Proszą nas, Kościół, który nie jest prześladowany, żebyśmy modlili się i stali z nimi w jedności o to, żeby Ewangelia w ich krajach mogła się rozwijać. Wiecie, mnie ta prośba Kościoła prześladowanego, w tej chwili jest około 260 milionów chrześcijan na świecie, którzy każdego dnia są prześladowani na różny sposób w różnych krajach. Mnie ta ich prośba, słuchajcie, zupełnie rozwala. Bo ja, kiedy żyję w kraju komfortu i bezpieczeństwa, kiedy myślę o potrzebach, to myślę o zupełnie innych rzeczach. Nie myślę o tym, a oni proszą nas o modlitwę. Okej? Ale do tego dojdziemy, bo to jest dziewiąte przykazanie. Dobrze. Dlaczego tytuł jest Szczęśliwi rezygnujący? Pierwsza rzecz, która odnosi się do słowa, które jest tutaj powiedziane na początku każdego z tych 9 błogosławień, słowa błogosławieni. Co oznacza w Biblii słowo błogosławiony? Wiecie, my go znamy z takiego religijnego słowa, wiesz, z modlitw różnych, tak? Błogosławionaś ty między niewiastami, tak? Znamy też psalmy, które mówią, że będę błogosławił Pana. Więc kiedy myślimy o błogosławieństwie, to myślimy w takich kategoriach, że to jest jakieś coś takiego, jakaś taka sklejka jakiegoś, jakiejś świętości, która wymaga szacunku, czy oddania, czy pogratulowania komuś. I tak to wygląda. Ale wiecie, kiedy bibliści rozkładają to słowo na czynniki pierwsze, to najbardziej to pasuje do dwóch słów. Szczęśliwy, albo ten, któremu należy gratulować. Szczęśliwy i ten, któremu należy gratulować. Dlatego szczęśliwy może być człowiek, ponieważ może być w miejscu szczęścia, albo może być w takim miejscu, że inni by chcieli to mieć, co on ma. Dlatego mówią o nim, że on jest szczęśliwy, błogosławiony, czyli mu gratulują tego, że został w szczególny sposób wywyższony. Często przez Boga, ale nie tylko przez Boga. Błogosławieństwo przychodzi od Boga, ale przychodzi też do tych, którzy są szczęśliwi na skutek tego, że doceniają to miejsce, w którym są. Elżbieta powiedziała do Marii, że jesteś błogosławiona, że błogosławioną będą nazywać cię wszystkie pokolenia. Dlaczego tak ją nazwała? Ponieważ Bóg dokonał czegoś szczególnego w jej życiu. Okej? Natomiast jej położenie na tamten czas, jak sami wiecie, nie było niczym szczególnym. Dzisiaj, kiedy religijny człowiek, który nie ma osobowej relacji z Bogiem, modli się przed złotą figurą i mówi błogosławionaś ty, to myśli o jakimś ubóstwieniu, o jakimś wyróżnieniu, o czymś, czego sam nie jest godny, ale może czegoś, co by chciał doświadczyć. Ale tam w tym zwiastowaniu i spotkaniu z Elżbietą Marii to było określenie faktu, w którym ona była, że jesteś błogosławiona, jesteś szczęśliwa, należy ci pogratulować tego miejsca, w którym jesteś, tak? Do kobiet też się mówi, że kobieta jest w stanie błogosławionym. Ona mówi, ładny mi stan błogosławiony, to pierwszy trymestr, prawda? Maria miała jeszcze gorzej, bo po prostu, była zaślubiona, ale nie była w pełnym tego słowa znaczeniu związku małżeńskim, była jeszcze, więc po prostu... Józef mógł ją oddalić, bo mógł rozpoznać, że to nie jest jego dziecko, bo jeszcze nie zamieszkali razem. Więc ona była w trudnym położeniu, a mimo tego była określona przez Elżbietę, że jest błogosławiona. Więc wracając, rozbiegam się dzisiaj, słuchajcie, dawno nie byłem w drodze, byłem w innych kościołach, patrzę na was i ciągle próbuję z wami nawiązać zaległą relację i ciągle kazanie mi się rozprasza i w różne wątki ucieka. Ale wracam do tematu. Więc słowo błogosławiony to jest po pierwsze szczęśliwy, po drugie może być, że komuś gratulujemy, że jest w dobrym położeniu lub coś dobrego osiągnął. I wiecie, przez całe lata, tak jak mówię, 30 lat bycia pastorem, przez większą część mojej służby byłem nastawiony na opowiadanie ludziom o tym, jak Bóg chce ich pobłogosławić. I to się związało też z głoszeniem pomyślności. Nasz kościół nazywano Zdrowie i Pieniądze, Kaznodzieja Prosperity i takie tam różne rzeczy. I powiem wam tak szczerze, kiedy od kilku tygodni to kazanie na górze mocniej jest we mnie i kiedy wraca mi te 9 błogosławieństw do mojego serca, to zdaję sobie sprawę, że przez pierwsze lata bycia chrześcijaninem i pastorem nie potrafiłem powiedzieć dobrego kazania na temat 9 błogosławieństw. Ponieważ zawsze jak czytałem ten tekst, to on mi nie zgadzał się z moją wizją sukcesu. Czytałem te błogosławieństwa, zaczynając od pierwszego, czyli szczęśliwi ubodzy. To już słabo brzmi. Bo w moim systemie wartości szczęśliwy jest ten, kto może ubogi był, ale od Boga otrzymał. Więc zawsze jak głosiłem te kazanie na górze, bo głosiłem całą Ewangelię, to musiałem dokonywać pewnej ekwilibrystyki i mówiłem, błogosławieni ubodzy w duchu, dobra, na ciszszych wolumenach tą pierwszą część, albowiem ich jest Królestwo Boże. Czyli kiedy głosiłem o tych 9 błogosławieństwach, to gdzieś intuicyjnie, wiecie, z obfitości serca mówią usta, czyli to, co przeżywasz, czym myślisz, to później głosisz, więc Ta pierwsza część zawsze wersetu była czymś takim, że się tak troszeczkę lekko wycofywałem w takim onieśmieleniu, bojąc się tego dotknąć tej treści mocniej, żeby szybko doznać ulgi i przejść do tej drugiej części, ale jest ich Królestwo Boże, czyli mają Królestwo Boże. A jakie jest Królestwo Boże? Królestwo Boże jest bogate, w Królestwie Bożym jest wszystko, w Królestwie Bożym jest błogosławieństwo, jest uzdrowienie, jest pomyślność. I wtedy zasypywałem ten... tych ubogich w duchu, tak? Chociaż co prawda tam się to zaczynało, tak? Wiecie, i tak jest skonstruowana cała ta lista tych 9 błogosławieństw. Ale dzisiaj, słuchajcie, jestem w innym miejscu i będę to rozwijał w czasie tego kazania, ponieważ naprawdę doświadczyłem w moim życiu na wiele różnych sposobów, że nawet jeżeli coś otrzymuję i mam, to to nigdy nie daje satysfakcji na długo. Ale po tym przychodzi głód, żeby mieć więcej i w końcu, jeżeli człowiek jest szczery w swoim życiu przez Bogiem, musi dojść do miejsca dojrzałości, w którym odkrywa, że jedynym zaspokojeniem serca człowieka jest Bóg. I oczywiście... Nie wiem, w jakim wy miejscu jesteście na tej mojej skali czasu pastora Prosperity do dzisiaj, pastora COVID-19, tych 30 lat kariery, w jakim wy miejscu jesteście swojej duszy w takim oczekiwaniu pomiędzy tym, co Bóg mi da, a tym idealistycznym, że Chrystus może naprawdę być wszystkim. Nie wiem, gdzie jesteście na tej skali. Wszyscy w naszym duchowym rozwoju gdzieś jesteśmy na tej skali, w różnych miejscach. W miejscu jakiejś głębszej szczerości możemy się określić. Ja sam jeszcze nie jestem na końcu. Ja koniec deklaruję. Chrystus jest wszystkim. Amen. Znam wersety z apostoła Pawła i mogę powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus i zyskiem jest rozstać się z tym życiem. Halleluja. Jako rzekł Paweł, taki jak ja rzeczę. Tak, mogę takie rzeczy wyczyniać. Ale wiecie, jak w nocy się budzę i tak... Czy to już? Czy to już po prostu COVID, czy ta burza, jak ona się nazywa? Burza, coś tam. Cyco? Cyto? Cytokin? Czy to już burza cytokin się zbliża, wiesz? Czy co to jest? Wiecie, to są te fale te nasilającego się COVID-u. No to wtedy staję w szczerości i mówię... Panie, już pieniędzy nie chcę, już tego nie chcę, obyśmy tylko zdrowi byli. Więc ja też w momentach trudności, wiesz, urealniam się na tej skali od miejsca Panie daj, Panie daj, Ty wszystko masz, do miejsca Chrystus jest wszystkim, niczego nie potrzebuje, nawet już zdrowia nie potrzebuje, bo zyskiem jest spotkać się z Nim. I Wy też pewnie gdzieś tam jesteście, tak? Ale wiecie, wracając do słów Jezusa, On specjalnie i w pewien sposób prowokujący w taki sposób mówi. I wiecie, to jest ciekawe, że w Nowym Przymierzu są czasami słowa, które ciężko w całości wynieść z tak zwanego Starego Testamentu. Wiesz, jakbyśmy rozbili te 9 błogosławieństw, to prawdopodobnie do każdego błogosławieństwa, zresztą tu jak macie Biblię swoje, to macie też odnośniki do Starego Testamentu wśród tych 9 błogosławieństw, jak patrzycie na swój tekst. Jakbyśmy rozbili te 9 błogosławieństw, to byśmy znaleźli odnośniki do Starego Testamentu i by się okazało, że Jezus nie mówił o niczym nowym. Że tak naprawdę to zawsze tak było, że Bóg jest jedynym szczęściem i spełnieniem. Ale jednak Stary Testament nie zawiera tych 9 błogosławieństw jako jedną porcję umieszczoną gdzieś w psalmach albo w przypowieściach Salomona albo w Torze Mojżesza. Te 9 błogosławieństw w Starym Testamencie jest rozproszone. Ale Jezus teraz siada na tej górze ze swoimi uczniami i On to po prostu wyrzuca w postaci takiej nokautującej jednej porcji. 9 trudnych położeń człowieka i spina to klamrą, to są ci szczęśliwi. którzy przez to przechodzą. Wiecie, i on rozbija system. Przeciętny Żyd, który go słucha w tym czasie, jemu po prostu trzeszczą zawory. Nawet przy tym pierwszym błogosławieni ubodzy już mu trzeszczą. Dlaczego? Bo czytamy, że kiedy on powiedział, że wiecie, że bogaty nie może wejść do Królestwa Bożego, to ci, którzy doznają szoku i są po prostu sparaliżowani tym, co powiedział, to nie są jacyś faryzeusze, Żydzi z Jerozolimy albo inni postronni Żydzi z Galilei, ale to są jego najbliżsi apostołowie, którzy po prostu im dech w piersiach zatyka i mówią, ale coś ty przed chwilą powiedział. Jak to bogaci nie mogą wejść do Królestwa Bożego? I on wtedy musi im wykładać, dlaczego tak jest. Więc tutaj, kiedy on robi tą całą porcję 9 błogosławieństw i mówi o deficytach w życiu człowieka, brakach, złym położeniu, 9 różnych złych położeniach, to nazywa to, jesteście szczęśliwi. Wiecie, i teraz słuchajcie, dla nas jest zadanie, szczególnie dla nas, ludzi, tej szerokości geograficznej, pod którym jest dobrobyt, w którym niczego nam nie brakuje, jest odczytać to na nowo i zastanowić się, dlaczego my nie jesteśmy szczęśliwi. I to jest bardzo dobre pytanie. Wiecie, ja myślę, że możemy być szczerzy ze sobą od czasu do czasu. I my oczywiście będziemy mówić, że naszym szczęściem jest Bóg, i prawdziwe szczęście to jest w niebie i życie wieczne. Ale wiecie, jesteśmy przesiąknięci zderzeniem z mentalnością otaczającego nas świata. I kiedy nawet ze sobą rozmawiamy, to oceniamy nasze życie z perspektywy tego, jak szczęśliwi się czujemy. Czy ja teraz coś skłamałem, czy mówiłem prawdę? Szczerzy poszukiwacze szczęścia zgodzili się ze mną. Inni jeszcze się zastanawiają. Wiesz, czasami ja wiem, że życie może tak nas docisnąć, że już nam się odechciewa poszukiwać szczęścia. Już nic nie mówimy, już szczęście. Co to za słowo dla nastolatków. Ale myślę, że to nie jest słowo dla nastolatków, jeżeli Jezus używa tego słowa i mówi, kto jest szczęśliwym. Wiecie, i myślę, że powinniśmy sobie to na spokojnie rozkminić i znaleźć drogę i zastanowić się. Wiecie, to słowo oczywiście możemy opisywać w różny sposób. Człowiek spełniony, radosny, ma frajdę z życia, robi to, co lubi, założył rodzinę, ma pracę, rozwija i tak dalej. Możemy to różne takie krążące synonimy wokół tego dopisywać. Ale ostatecznie to sprowadza się do tego, że jak jest? Kurczę, zgrzeszyłbym, jakbym powiedział, że źle. Tak? To jest po prostu miejsce szczęścia. I teraz zobaczcie, jak Jezus to opisuje. I on mówi, pierwsze błogosławieństwo, to mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. Wiecie, czasami ja też, jako kaznodzieja, też uwielbiałem to podkreślać i mówić, ale w duchu, bracie. Nie w portfelu. Nic nie ma tu mowy o ilości wielbłądów i owiec i o hektarach, tu nie ma nic napisane, jest napisane ubodzy w duchu. Ale wiesz, jak przeczytasz to samo błogosławieństwo w Ewangelii Łukasza, to już tam ewangelista się nie zająknął, tylko napisał błogosławieni ubodzy i koniec, amen. Wiesz, zanim sobie weźmiemy i dojdziemy do miejsca, żeby rozkminiać, co to są ubodzy w duchu, rozkmińmy po prostu sobie ubodzy, bo może już samo to jest prawdziwe. No, teraz zaczęliście słuchać niektórzy. Co ten pastor? Ja się tu zapisałem na członka w tym zborze, bo pastor credo przedstawił i w credo było wyraźnie napisane zdrowie i pieniądze. I teraz chcę wszystko odkręcić, będę musiał przemyśleć moje członkostwo. No dobrze, to przemyślmy je. Niedawno obejrzałem filmik, polecam wam go, post dopaminowy się chyba nazywa, czy dopaminowy kryzys. Kolega, lekarz, wrzucił go na fejsa. szokująca rzecz jest, którą odkrywają wszyscy ludzie na całym świecie. Że im bogatszy kraj, tym więcej terapeutów na obywatela. Im uboższy kraj, tym ludzie potrafią być szczęśliwi, radośni, tańczący, śpiewający, nie posiadający zbyt wiele. To jest po prostu absolutnie niesamowite. Współczynnik zachorowalności na depresję w krajach zachodu jedzie w górę bez upamiętania, gorzej jak COVID. I już się mówi, co się będzie działo za 30 lat, za 40, jeżeli Zachód się nie upamięta. Pamiętam kilka lat temu był jakiś gość ze Stanów u nas i tam akurat wtedy jeszcze temat homoseksualizmu, gejów nie był tak modny w kościołach, to była jaka nowość troszeczkę. I ja się go tam zapytałem, bo sam słyszałem, słuchaj, to San Francisco i tam Nowy Jork, jak wy tam chrześcijanie. On akurat był taki wyluzowany i on mówił, wiesz co, my się w ogóle w Stanach tym za bardzo nie przejmujemy. I mówię, czemu? Bo oni nie mają dzieci. My mamy dzieci. Tak, a, okej, okay, faktycznie. Czyli nie ma się czym martwić, bo to nie jest rozwojowe. Bo nie ma komu przekazać tego systemu wartości. Dzisiaj, 20-15 lat później, po tamtej rozmowie, kiedy patrzę na świat zachodu i miałbym zapytać, wiesz, ludzi na przykład w Afryce, co oni myślą o świecie zachodu, myślę, że mogliby udzielić bardzo podobnej odpowiedzi. Wiecie, że średnia wieku w Nigerii to jest 20 parę lat? Średnia wieku? Że praktycznie nie ma rodziny, która by nie miała 5 dzieci, że zawsze jest więcej? Jest więcej? Wiecie, my w naszej cywilizacji zachodniej, my jesteśmy schyłkowi. My umieramy. W naszej kulturze pracują ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Kaukazu, z Armenii, z Ukrainy. To są szczęśliwi ludzie, którzy przebili się przez granicę, żeby odbudować swoje życie. Są pełni optymizmu. Nawet niedawno miałem rozmowę z jednym pastorem z Wrocławia i mówię, słuchaj, jak zorganizować tam jakieś służby? On do mnie, pierwsza rzecz, jaką mi powiedział, ja myślałem, że on się z choinki urwał. On do mnie mówi, masz jakieś ludzi z Ukrainy? Ja mówię, zaraz, przepraszam. Nie takie było pytanie. Ja mówię, o czym ty mówisz? Mówi, ci ludzie zawsze są pełni entuzjazmu. Oni przekroczyli granicę, weszli jak do ziemi Izraelici do ziemi Kanaan, oni rozwalą każde Jerycho. Jak masz, bierz ich do służby i się niczym nie przejmuj. Wiesz, ja nie mogłem uwierzyć w to, co ja słyszę. Ale wiecie, tak jest. Kiedyś opowiadano o Polakach, którzy pracują w Anglii, pracują w Niemczech, jaką oni mają postawę, co są oni z siebie w stanie wykrzesać, rzeczy, których nie są w stanie wykrzesać w Polsce. Wiesz, to jest bardzo ciekawe. I teraz my, którzy jesteśmy bogaci, którzy mamy wszystko, którzy już nie potrzebujemy nawet mieć dzieci, bo mamy system emerytalny, który zapewni nam przyszłość i którzy niedługo wszyscy umrzemy, czemu świat ma się nami przejmować? Rozmawiałem z Dawidem Muszkietem, który interesuje się Bliskim Wschodem, już o tym pewnie już jakiś czas temu mówiłem, bo to było dosyć dawno. I mówię, słuchaj, no ale co jest z tą islamizacją Europy? Przecież we Francji to rośnie i tak dalej. A Dawid mówi, jest tylko jeden sposób. Musimy jechać na misję do nich, do Pakistanu, Iranu, Iraku i tam ich zewangelizować, zanim oni przyjadą do nas. Żeby jak przyjadą do nas, żeby już byli chrześcijanami i zakładali kościoły. To jedyna rzecz. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zapanować nad zmianami globalnymi, kulturowymi. Możemy się oburzać, wywieszać wielką, biało-czerwoną flagę, to nikomu nic nie pomoże. Jeżeli nie obudzimy się i nie zobaczymy, czym jest szczęście. Jezus mówi, szczęście to jest położenie, w którym nie masz. Szczęście to jest nie mieć. Ponieważ wtedy w twoim życiu uruchomione są potencjały, które prowadzą cię do tego, żeby zmienić położenie swojego życia. Możesz sobie przypomnieć różne sytuacje w swoim życiu, braku, które otrzeźwiły cię natychmiast do działania. Ja pamiętam, to było kilka lat temu, przyjaciel zapłacił nam za urlop nad morzem, wynajął domek na 2 tygodnie. Pojechaliśmy tam, zadekowaliśmy się, nie musiałem za niego zapłacić, więc wiecie, nie byłem błogosławiony, ubogi w duchu, bo już domek był, wszystko było zapłacone. Siedziałem tam, pamiętam wtedy, bo wtedy taka modna gra była na komórkę, 5x5 ona się nazywała, tak sobie kciukiem w lewo i prawo zbijałeś klocki, jak dwie te same cyfry zbijałeś, to one rosły w górę. Później miałem długi proces odzwyczajania się z tej gry, bo po prostu jak nie miałem nic pod kciukiem, to po stole kciukiem jeździłem. Nie wiem, czy pamiętacie, taka szachownica, tak to się po prostu jeździło, taki po prostu pracz mózgu. I pamiętam, jednego dnia siedziałem tam na tarasie tego domku 100 metrów od morza w Sosnowym Borze i tak przekręcałem te kuleczki, tak. 5, 5, 5, 10, 10, 20, 40, one się sumowały i tak jeździłem tym kciukiem. I nagle telefon mój zadzwonił i przerwał mi grę. Moją w 5x5. Ale zanim mi przerwał, tak siedziałem, klikałem to i tak sobie myślałem, no i jestem na wczasach. I co by tu zrobić? No co zrobisz? No nic nie zrobisz, Grażynka. Jest las, jest morze, nic nie zrobisz. Co by tu zrobić, żeby się lepiej poczuć? Może pojedziemy na latarnię morską. Boże, na latarnię morską. Co ja latarni morskiej nie widziałem? To może pójdziemy się poopalać. Jezu, poopalać się pójdziemy. Co ja się nie opalałem? Raka nie chcę dostać. Co ja się będę opalał? A co na obiad? No na obiad, no tam są frytki, tam są flądry, no co tu wymyślać, no po prostu, wiesz. Marek, a ty w ogóle cieszysz się, że z nami jesteś, ze mną i z dziećmi na wczasach? No co mam się nie cieszyć? No zapłacili mi za wczasy 2 tygodnie, no co mam się nie cieszyć? No cieszę się, no. I nagle ten telefon zadzwonił. I dzwoni sąsiad mój, który budował dom obok mnie wtedy i ciągnął prąd z mojego garażu. I on mówi, Marek, prądu nie masz w domu. Ja tak mówię, to pewnie będzie zaraz. A on mówi, chyba nie będzie, bo ci licznik wypieli. Elektrownia ci wykręciła licznik. Ja mówię, jak to licznik? No pewnie zapłaciłeś rachunków. Ja mówię, ty, no może być, błaganiarz jestem, mogłem nie zapłacić jakichś rachunków. Mówi, co teraz? Ja mówię, no wiesz co, no wrócę z urlopu, to... A on mówi, ale wiesz, alarm nie działa. Ale powiem ci coś jeszcze. Mi kiedyś prąd wyłączyli, to jak wróciłem, to musiałem lodówkę wymienić, bo tego się już nie odmyje, jak to przez tydzień zaczyna rosnąć w tej lodówce, w tej wilgoci. I nagle, wiesz, mnie otrzeźwiło. Idę do Izy. Prądu nie ma. A Iza, a dlaczego nie ma? Kto płaci rachunki? Kto zabałaganił? Wiecie, ja byłem podelektryzowany. Natychmiast wróciła po prostu energia do życia. Już nie myślałem o frytkach, flądrach, o 5x5, o plaży, o latarni. Ja już byłem cały zaangażowany w boksie startowym. Już jechałem w samochodzie do Warszawy. Słuchajcie, w 48 godzin śmigałem między domem a centralą PGE w Otwocku. Kombinowałem, pytałem się, komu trzeba jaką łapówkę dać, żeby szybko ten licznik wrócił na miejsce. Nikt łapówki nie chciał brać. Panowie mówili, pan nie wie, w jakim pan świecie żyje. Tu się teraz już tak rzeczy nie robi, tu się wszystko nagrywa, tu są wszędzie kamery. Wiecie, i po prostu miałem adrenaliny na 2 dni. Wróciłem do żony i dzieci na wczasy. Halleluja, kochanie, możemy kontynuować urlop. Czy to nie wspaniałe? Kryzys zażegnany, zwyciężyłem. Tak może być. Tak może być w różnych sytuacjach. Wielokrotnie miałem takie sytuacje. Po prostu ktoś dzwoni, nawet Łukasz był czasami świadkiem tego, kiedy on dzwonił z jakąś sprawą kościelną. Siedzisz w domu, czytasz książkę, zastanawiasz się, co by tu, jak by tu, i nagle przychodzi łubudu. Jest brak. I nagle po prostu cyk i sobie przypominasz przypowieści Salomona. Usta głodnego robotnika pobudzają go do pracy. Bo musisz się zaangażować i musisz zmienić swoje położenie. Wiecie, kiedy Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże, wierzę, że Jezus zdawał sobie sprawy z położenia wielu bogaczy, którzy są rozleniwieni i którzy już nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Pewnego dnia opowiedział przypowieść o bogaczu, któremu obfity plon wydały pola. I on po prostu w tym sukcesie, który go ogarnął, zaczął kombinować, co by tu jeszcze teraz zrobić. I wymyślił. Zburzy stare za małe spichlerze i wybuduje nowe. I powie sobie, teraz to ja już będę miał, do końca życia będę ustanowiony. A Jezus mówi, głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy i z czym staniesz przed Bogiem? Ze swoimi gołymi rękami, a to, co zarobiłeś, czyje będzie? Więc wiesz, kiedy Jezus tutaj mówił, wierzę, że on zdawał sobie z tego sprawę. Widzisz, dzisiaj ludzie cywilizacji zachodniej zastanawiają się, jaka jest ich droga w poszukiwaniu szczęścia. Co jeszcze mogą zrobić? Co jeszcze trzeba by dodać do swojego życia? Jak by się tu jeszcze nachapać? Jak by tu jeszcze zorganizować lepiej swoje życie, żeby co? Żeby poczuć się szczęśliwym. Dlaczego? Bo nie rozumieją, że miejsce, w którym dzisiaj są, można już nazwać szczęśliwym, tylko trzeba po prostu pokutować i zdjąć łuski ze swoich oczu, żeby zobaczyć miejsce, w którym się jest. Wiecie, jeżdżę do Afryki, tak? Wiecie o tym. I zawsze mam problem, żeby emocjonalnie złapać relacje z tymi ludźmi, do których jadę. Bo oni przeważnie od pierwszego momentu spotkania ze mną na lotnisku są szczęśliwi, że ich odwiedziłem. A ja od pierwszego momentu, jak spotykam na lotnisku, zaczynam myśleć jak wariat o ich potrzebach życiowych. 2 lata temu byliśmy w Zimbabwe, dobrze? Nie w Zambii, w Zimbabwe. Przyjechaliśmy na lotnisko, odbiera nas żona pastora ze swoją siostrą, kuzynką, siostrzenicą, siostrą. My idziemy do samochodu, a tam stoi taki kompaktowy jeep, 5-osobowy, a my przyjechaliśmy tam w piątkę, a ona jest jeszcze ze swoją siostrą i walizki wielkie na 10 dni. I ja teraz do niej mówię, słuchaj, to gdzie mieszka? Ona mówi, niedaleko stąd. Ja mówię, aha, czyli najpierw, czyli to my poczekamy może w cieniu, tam to na pół. Ona mówi, nie, to szkoda benzyny. Na 2 kursy. Wszyscy tam wejdziemy. Wiecie, ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że to jest w ogóle możliwe. Ja pamiętam takie z PRL-u, wiecie, bicie rekordów, ile studentów wejdzie do malucha. To jest dobre, jak maluch stoi i jak studenci mają, wiesz, się założyli o skrzynkę wódki, to się nie takie rzeczy potrafi zrobić. Ale nie teraz my, poważni misjonarze przyjeżdżający na konferencję, 5 z 5 wielkimi walizkami, 2 miejscowych, jeszcze kobiety, których na dach nie wsadzisz, chyba sam będziesz musiał wejść na dach. I jak to wszystko zrobić? Ale oni byli szczęśliwi. Oni mówią, my wam pokażemy, jak się to robi po prostu. Zobaczycie, że to się da zrobić. Słuchajcie, i to się dało zrobić. Były jakieś zdjęcia, ale żadne zdjęcie nie oddaje tego, bo nikt nie wierzy, że na tym zdjęciu siedzi 7 osób w samochodzie 5-osobowym, kompaktowym. Są, bo ostatnio wyskakiwały na Facebooku przypomnienia z 2 lat. Więc patrzałem na to zdjęcie i się sam zastanawiałem, że to zdjęcie naprawdę nie oddaje tego, co my tam przeżywaliśmy. Komu ja siedziałem na kolanach, kto mi siedział na kolanach, bo to, że ja siedziałem komuś na kolanach, to nie wystarczyło. Jeszcze ktoś musiał na moich kolanach siedzieć, wiesz. Także to było kompletne kiszenie ogórków po prostu. Pod presją po prostu. Potem przychodzimy, wpuszczają nas do domu, wiesz, wchodzimy do... Mówią, a to jest wasza sypialnia. Pokazują nam sypialnię i ja nie mogę uwierzyć. Duży salon, to było jakieś 15 na 15 metrów i na ścianie głównej stoi kabina z brodziku takiego prysznicowego, cała oszklona, a w środku zamiast prysznica stoi sedes. I to jest oszklona kabina. I ja mówię, o co tu chodzi? Mówię, no taki patent, no. Taki patent po prostu. Później jesz obiad, posadzili cię przy stole, przygotowali obiad powitalny, ale gospodarze, ci, którzy gotują, nie jedzą. Albo jedzą coś poważnie skromniejszego, żeby ciebie ugościć. My wiecie, ja wam nie będę opisywał, bo to jest po prostu już kilka lat moich doświadczeń. Ja prawdopodobnie z tego się nigdy nie wyleczę. Teraz ostatnio byliśmy z Przemkiem Kopyto w lutym i Michał mówi, będzie fantastyczny dzień, pójdziemy tam do takiej oryginalnej wioski, tam na dół do wąwozu, będziemy chodzić po domach, modlić się. Ja od razu powiedziałem, ja wieczorem mam konferencję, ja głoszę do pastorów. Ja po prostu, ja nie chcę iść. Przemek mówi, ja pójdę, ja chcę pójść. Ja mówię, ja wiem, jak tam jest. Ja już chodziłem po tych domach nie raz. Ja wchodzę do takiego domu, ja zapominam, że jestem pastorem, zapominam, że jestem chrześcijaninem, zapominam, że mam dary Ducha Świętego, zapominam, że przyszedłem tu się pomodlić o chorych. Ja wszystko, co się ze mną dzieje, jak wchodzę do tych domów, to jest tylko jedna wielka, głośna myśl. Jak ci ludzie żyją? A jak jeszcze oni się cieszą, że ich odwiedziłem, to naprawdę myślę, że postradali zmysły. Bo białego zobaczyli. I to się po prostu nic nie klei. Ale od pierwszego razu, jak byłem w Afryce z Michaelem Ludinem, już chyba było z 13 lat temu to było, albo 14, kiedy pojechaliśmy do slumsów w stolicy Ugandy i kiedy przyszliśmy do domu, to się nazywało dom, to było 2 metry na 2 metry, 4,5 metra kwadratowego, kobieta samotnie wychowująca czwórkę dzieci, jej mąż, który pracował, miał świetną pracę na wysypisku, stałą pracę, umarł, bo się rozchorował. Przyszliśmy do niej do domu, ona leżała w gorączce, nie miała jedzenia. I człowiek, który mnie tam przyprowadził, mówi, dobra, to chodź, pójdziemy, kupimy im ryż, węgiel drzewny, ugotujemy im jedzenie. Poszliśmy, przynieśliśmy 2 worki, rozpaliliśmy ten węgiel drzewny, zaczęliśmy gotować ryż. I słuchajcie, i do dzisiaj to pamiętam, jak atmosfera w tym domu się zmieniła, jak kobieta usiadła, pozawijała się w te tkaniny, bo była rozebrana w gorączce, usiadła i mówi do dzieci, zaśpiewajcie, bo to najszczęśliwszy dzień w naszym życiu w ostatnich kilku latach. Dzieci ustawiły się w chórek, zaczęły tańczyć, śpiewać. Ja tam po prostu siedziałem, wydałem $2 na ryż i węgiel drzewny i byłem traktowany jak król. Oni po prostu śpiewali, tańczyli i po prostu ludzie z innych domków zaczęli się schodzić, tańczyć wokoło, będzie wesele. Ta kobieta mówi, dajcie im też ryżu, niech oni też się najedzą, bo jest dzień wesela. Impreza po prostu, mamy święto. Ja tam siedziałem na tym pieńku i sobie myślałem po prostu, ja po prostu w ogóle nie wiem, w czym ja biorę udział. Ani się mi ta radość nie należy od nich, bo mnie to nic nie kosztowało. Oni też się nie mają z czego cieszyć, bo ja za chwilę stąd wyjeżdżam i mogę im jeszcze $10 zostawić, ale więcej nie mam. A to jest całe ich życie, ten domek. I te dzieci nigdy nie pójdą do szkoły, bo w Ugandzie jest edukacja płatna. Pastorowa mówi, nie przejmuj się, oni jak są zdrowi, to przychodzą do kościoła. Ja mówię, ile oni mają do kościoła? 15 kilometrów. No, to oni w niedzielę przychodzą do kościoła zawsze, oni zawsze są. Dlatego cię tu przyprowadziliśmy, bo to jest rodzina zaprzyjaźniona ze zborem. Wiesz, mi się wszystko po prostu, mi nic w głowie nie pasuje. W moich emocjach. Dlaczego? Bo jestem typowym, bogatym człowiekiem z zachodu, który próbuje do aktualnego szczęścia wymyśleć, co jeszcze może dodać, żeby było takie myziu, myziu. A Jezus staje przed uczniami i mówi, szczęśliwi, ubodzy, bam, bam. A dalej mówi, bo wasze jest Królestwo Boże. Bo możecie mieć Boga, bo możecie mieć życie wieczne, bo może Jezus być waszym przyjacielem. Bo może być waszym ratunkiem i jedyną nadzieją. Wow, tego nie ma nikt. Tego nie można kupić, tego nie można zarobić. Tego nie można osiągnąć poprzez edukację. Żeby to osiągnąć, trzeba być ubogim, trzeba być stanąć w miejscu i powiedzieć, jestem ślepy, goły, nic nie mam, dlatego mogę to wziąć. Wiesz, z ludźmi chrześcijanami rozmawiam w kościele i mówią, słuchaj, jak tam twoje życie z Bogiem? No i co zrobisz? No nie wiem, co zrobić. No pastorze, no co? Do szkoły biblijnej pójść? Nie. Więcej modlić? No próbowałem się więcej modlić. Może się zaangażujesz, może jakaś służba? No wiesz, co próbowałem robić, no ale wiesz, pastorze, no szału nie ma. To trzeba tydzień w tydzień to samo po prostu. To na początku to było fajnie, no się zapisałem do służby. No. Zadowoliłem Ciebie, zadowoliłem Boga i siebie, bo już nie jestem taki darmozjad, nie grzeję ławy, więc już mam służbę, ale wiesz, no po roku, no to wiesz, no szału nie ma. Kiedyś jeden człowiek odchodząc z kościoła mi powiedział, ja mówię, czemu odchodzisz? Nie chcę być do końca życia porządkowym i witać ludzi w drzwiach. Ja sobie myślę, to jest nasze położenie. My cały czas jesteśmy zwiedzeni myśleniem w kategoriach, że nasze szczęście jest w tym, że kolejna porcja tortu wjedzie do naszego życia, ta, która zmieni nasze położenie. A powiem wam, że to jest droga, która jest ślepą uliczką, która jest demonicznym zwiedzeniem, które nas nigdzie nie prowadzi. Szczęśliwy jest człowiek, który staje w położeniu, w którym zdaje sobie sprawę, że nie ma, a nie, że ma i co by tu jeszcze dodać. Taki człowiek może dopiero zacząć sięgać po Królestwo Boże. Ja byłem 3 razy na operacjach w szpitalu. I wiesz, i po prostu, i wiem, jak to jest. Iza do mnie stoi, siedzi przy łóżku w szpitalu, na wyrostek i mówi, i co? Boli główka? Coś, nic nie boli. Narzekasz na coś? Nie, nie narzekam. Szczęśliwy jesteś, że zaraz wychodzisz? Tak, jestem taki szczęśliwy, że zaraz stąd wychodzę. Ale tygodnie poprzedzające tą wizytę? Może bym zaczął biegać, a może bym nie zaczął biegać, bo w sumie bieganie jest zdrowe, ale nogi bolą. Może bym je jeść, no może bym je jeść, może to by było zdrowe, mnie jeść, ale lubię jeść. Człowiek, który ma, nigdy nie doświadczy żadnego szczęścia. Dopiero człowiek, który zdaje sobie sprawę, że te rzeczy najważniejsze są dopiero przed nim i on ich ciągle nie widział, ten człowiek może zacząć myśleć o tym, żeby coś zrobić ze swoim życiem, ze swoim położeniem. Wiecie, oglądam tych uchodźców, którzy płacą mafii, która obsługuje dziurawe pontony na Morzu Śródziemnym, potrafią zapłacić cały dorobek swojego życia, sprzedać domy, sprzedać majątek, rodzinę zastawić komuś w niewolnictwie, żeby mieć parę dolarów, żeby być przewiezieni przez Morze Śródziemne. My patrzymy na nich, się zastanawiamy, gdzie jest ta sprężyna, co mobilizuje ich życie. Sprężyna jest bardzo prosta. Błogosławieni ubodzy. Bo im się chce. Bo ich brak powoduje, że oni po prostu zaczynają myśleć, jak pokierować swoim życiem. Gdzie pójść, gdzie się przemieścić, co zrobić. Wiecie, dopóki my nie staniemy z naszym życiem w miejscu, że nieposiadanie, brak jest dobrym miejscem, tak długo nie wydarzy się żadne szczęście w naszym życiu. Bo to miejsce, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie masz, to jest miejsce przez Jezusa nazwane szczęśliwym miejscem, a nie miejsce, w którym masz. Oczywiście, wiecie, ten taki kontrast i rozrzut pomiędzy krajami trzeciego świata i Europą jest może dobry do kazania i taki koloryzujący trochę, ale wiesz, gdybym był Afrykańczykiem i tam mieszkał, to samo słowo byłoby prawdą dla tamtych ludzi, którzy tam mieszkają, bez porównywania się z Europą. Bo bez względu, gdzie żyjesz, pod jaką szerokością geograficzną, masz ludzi, od których masz lepiej i masz ludzi, od których masz gorzej. Ale prawda jest taka, w tym słowie o byciu ubogim w duchu, że wszyscy przed Bogiem jesteśmy nędzarzami. Mamy niemoralne dusze, niemoralne pragnienia, mamy złe cele wyznaczone w życiu, mamy błogosławieństwa, za które nie jesteśmy wdzięczni i brakuje nam mocy Bożej, która może potwierdzić, że to, co wierzymy, jest prawdą. Więc Księga Objawienia mówi, człowieku, nakup sobie maści. Nakup sobie maści. Dlaczego? Co to jest maść? To jest namaszczenie, to jest Duch Święty. Po co? Żebyś przejrzał, żebyś zobaczył, że jesteś żebrak, ślepy i goły. Tak mówi Księga Objawienia. Dlaczego ma przejrzeć? Czy Bóg chce nas poniżyć? Czy chce nam przylutować ze Słowa Bożego? Zobacz, że jesteś marny i nędzny. Nie. Bóg chce nas prowadzić do miejsca szczęścia. Ale wie, że jesteśmy przebodźcowani tym światem. Mamy już wszystko. Już nie wiemy, co jeszcze mielibyśmy dodać, żeby się lepiej poczuć. Już nam się kończą pomysły na rozrywkę i fajne spędzanie czasu, bo wszystko już było. Mamy specjalne portale internetowe, w których nawet jak już nam to, co mamy, nie przynosi szczęścia, to jeszcze szczęście nam może przynieść pochwalenie się tym. tak jak my zrobiliśmy z synem zupę przedwczoraj. Ramen wegański. Rewelacja, słuchajcie, tak sobie miałem, jaką olśnienie takie miałem 11 listopada w środę, że po prostu jeszcze jednej rzeczy w domu nie robiłem. Mam taką piękną kuchnię wyposażoną we wszystkie sprzęty. Mam kasę, żeby kupić wszystkie produkty. Mam dzieci, które mogę w to zaangażować. A weźmy się za gotowanie. Jeszcze takiej rozrywki w naszym domu nie było. Żona była cała szczęśliwa, że my taką rozrywkę wymyśliliśmy. Ona mogła nadrobić tysiące innych rzeczy, na które brakowało jej czasu. Wyciągnąć nogi na sofie. A ja tak wymyśliłem sobie. I wiecie, żeśmy to zrobili wszystko. I powiem wam, najszczęśliwsze było z tego wszystkiego wrzucenie tego na Instagram. Bo do Izy mówię, wiesz co, zupa jest fajna, ten ramen. Nawet oryginalny smak ma. Ale taką zupą, z taką ilością przypraw, bo ja dokładnie, ja nic nie eksperymentowałem, zrobiłem tak jak trzeba, wszystko po japońsku. Mówię, to ten smak, to mówię, mógłbym tak go jeść, wiesz, sushi to mógłbym raz w tygodniu zjeść. Ale ten ramen to maksymalnie raz na 2 miesiące. To miałbym potąd. Ale zdjęcie było fajne. A później ludzie piszą, przepis przyśli. Tylko szkoda, że muszę podać linka do YouTube'a. Bo mógłbym napisać swój autorski. No ale nie, ja to wymyśliłem. Więc mogę pochwalić się tylko robotą i kolorami. A żeby było lepiej, dodam filtr. Wiecie, tak sobie teraz trochę żarty robię, ale jestem intensywnym użytkownikiem Instagrama, Twittera i Facebooka od dnia, kiedy pojawiły się te rzeczy na świecie. Więc po prostu te rzeczy są jak moje dzieci w moich ramionach wychowane od pierwszego postu. Facebook mi przypomina, jesteśmy już razem tyle i tyle lat. Ja wiem, że tyle lat ma Facebook, bo tyle lat jesteśmy razem. Wiesz, ja ci powiem, są całe takie tygodnie, że po prostu wstaję rano i myślę sobie, okej, czytałem książkę, że jeżeli chcesz zwiększać zasięgi, a chcę zwiększać zasięgi, bo chcę, żeby Ewangelia się rozszerzała, to musisz codziennie coś wrzucić. I wtedy kombinuję, co by tu wrzucić. A drugi instagramowiec mi powiedział, że jak już nie masz nawet nic do wrzucenia, to wrzucaj własnego psa. Bo wtedy silniki logarytmowe, te logarytmy internetowe kręcą mielą i zostajesz na topie. Więc wrzucaj psa. Więc wrzucam psa. I wszyscy są szczęśliwi. I logarytmy mielą. I jestem na poziomie oglądalności. Jak idę do knajpy, w której nie byłem, trzeba pstrykać. Tak się robi, tak się żyje teraz. Oczywiście później ja to wykorzystam do tego, żeby głosić Ewangelię. Bo tak to jest. Powiem wam, i to nie jest takie wcale do końca głupie, bo to po prostu trochę działa nawet. Nawet tydzień temu jedna osoba była ochrzczona, która dzięki takim narzędziom w jakiś sposób skorzystała z Ewangelii. Ale wiecie, ale po prostu, ale czy to mi daje szczęście? Powiem wam naprawdę szczerze, mam 52 lata. Wiecie, ile ja muszę się nakombinować, żeby znaleźć coś, co przez co dodanie do swojego życia, ja mam przez chwilę tak, piórka mi latają jak młodego kurczaka, który jeszcze nie wie, że jest orłem. Ja muszę się dobrze nakombinować. Ostatnio wymyśliliśmy na Święto Zmarłych, to było? Kiedy to było? Przed Świętem Zmarłych? Tak, bo zamknęli cmentarze, halleluja. Więc wiedzieliśmy, że drogi będą puste. Pierwszy raz na Święto Zmarłych drogi puste. Wymyśliłem sobie, że pójdziemy na Łysicę w Góry Świętokrzyskie. Nigdy tam nie byłem. Ale frajda. Mgła, mokro, ciemny las, dzień bez słońca. I po tych kamulcach żeśmy tam weszli i zeszli. Barry jak po prostu wrócił do domu, to padł i 2 dni nie chciał chodzić. Po prostu tak mu te masowałem te opuszki po tych kamulcach. To jest naprawdę głupota psa zabierać w góry. Naprawdę głupota. I po prostu, co jeszcze możesz wymyśleć? Czasami mi ktoś przychodzi i mówi, o, pojechałbym tutaj, zobacz, zobacz, południe Francji. Ja sobie myślę, południe Francji wygląda jak Chorwacja, w której byłem 6 razy. Naprawdę. Tylko parking droższy i hotel droższy i żarcie droższe. A poza tym, gdzie bym nie był na świecie, to powiem wam, że widokówki z tych miejsc, które widziałem zanim tam pojechały, zawsze wyglądały lepiej niż zdjęcia, które ja później tam zrobiłem. Więc po co ja tam pojechałem? Żeby zrobić gorsze zdjęcia niż te, które już wcześniej miałem w internecie? Które mnie zwaliły na kolana swoim lazurem? A ja później chodzę nad to morze każdego dnia i mówię, coś z tym światłem nie tak. Jak oni te zdjęcie tu zrobili po prostu. Nie wiem. Może ja po prostu jestem nie fair wobec was trochę. Może okradam was z tych rzeczy, które jeszcze dla was są nadzieją szczęścia. Może jeszcze nie byłeś 7 razy w Chorwacji, więc mówisz, pastorze, zamknij się, bo po prostu naprawdę pozbawimy cię pensji. Już to, i to będzie już niedługo. może ja naprawdę trochę nie fair jestem wobec słuchaczy teraz. Ale powiem ci, któregoś dnia będziesz w tym miejscu, nawet jeżeli dzisiaj nie jesteś. I ja ci już gwarantuję, bo ja już dzisiaj tu jestem, już tą podróż odbyłem i ja ci dzisiaj mówię, nie będziesz szczęśliwszy. Ludzie mówią, żebym tylko już był w małżeństwie. Kochany, ja już byłem w małżeństwie. 28 lat już byłem w małżeństwie. Ja wiem, jak to jest. Jak się buduje szczęście w małżeństwie? Musisz umieć mówić tak i przepraszam. I dziękuję. I jak będziesz konsekwentny, to może dotrwasz do 29. rocznicy. A jak będę już miał dzieci, jak już będziemy mieć dzieci? Kochany, mam 2 dzieci, jedno 17, drugie 14 i mam bardzo różne myśli niezwiązane z szczęściem na ich temat. Co byś nie wymyślił, nie spróbował załadować do swojego życia, to zapewniam cię. Wiecie, byliśmy z Izą, wtedy Oliwka miała roczek, została z moją mamą albo 2 lata. Pojechaliśmy na konferencję do Koszalina, głosił nam taki kaznodzieja z Londynu, pastor, który miał 1000-tysięczny kościół i stanął przed nami pastorami, takie jednodniowe seminarium i mówi, słuchajcie, nie powiem wam, jak być pastorem sukcesu, bo wszyscy już wkrótce nimi będziecie. Ale powiem wam jedno, strzeżcie się dnia, w którym zostaniecie sukcesami, pastorami sukcesu, bo wtedy mogą nie przeżyć to ani wasze małżeństwa, ani wasze dzieci, ani wasze zbory. A on właśnie wyszedł z więzienia po 4 latach. Bo tam go doprowadziło jego życie bycia pastorem sukcesu. Wiecie, ja tak 15 lat temu jeszcze tak nie do końca, może tak byłem właśnie tak jak wy dzisiaj trochę tak siedziałem. 7 razy w Chorwacji? Nie jara go to? Dziwne. Nienormalny jest. Chyba potrzebuje więcej witaminy D. Co on gada po prostu? Ja bym chciał być, ja bym był na pewno szczęśliwy przez najbliższe 10 lat po takiej wizycie. Ja wtedy tak siedziałem i patrzyłem na tego pastora sukcesu, który powiedział, nie martwcie się, wszyscy będziecie już wkrótce pastorami sukcesu. Pytanie jest, czy przetrwacie ten dzień. Mówi, bo dopóki po prostu nie macie kasy, to po prostu jesteś blisko wszystkich ludzi w kościele. Jeżeli z twoją żoną ciągle bijecie się, żeby przetrwać jako kościół, to was to zbliża. Każdy was brak, który macie w swoim życiu, przyciąga was. Powoduje, że szukacie siebie wsparcia. Nie masz ogrzewania w domu, bliżej siebie leżycie w łóżku. Każdy sukces powoduje, że ludzie się odsuwają, nie potrzebują, bo już wszystko mają. Już to znają, już tego doświadczyli. Można by było przeczytać przeklęci bogaci. Ale Jezus napisał, szczęśliwi ubodzy. Naprawdę, zastanów się i już dzisiaj zacznij rezygnować. W Ewangelii Łukasza, Boże, w ogóle mi się całe kazanie rozwaliło, jak zwykle. W Ewangelii Łukasza w tym tygodniu przeczytałem 4:1. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Wielokrotnie wracałem do tego fragmentu. Zawsze mnie rozwalało. Duch Święty wodzi Jezusa po pustyni. No ja bym powiedział, wodzi za nos. Albo zwodzi. Duch Święty? Po czym? Po pustyni. Miejscu braku, miejscu niezaspokojenia, miejscu, w którym w dzień jest gorąco i pali, w nocy jest zimno i trzęsiesz się z zimna, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma pokarmu, gdzie są kamienie, gdzie są dzikie zwierzęta, które cię mogą jeszcze zjeść. I teraz kto? Diabeł? Diabeł go tam wodzi po tej pustyni? Nie! Wodzi go Duch Święty. I jeszcze co z nim robi? Co z nim robi ten Duch Święty? Wodzi go. Rozumiesz, to się po prostu to się nic nie klei. Jakby tam było napisane, i tam Duch Święty prowadził go przez pustynię, jak Bóg Izrael do ziemi Kanan i blela, pa. To by jeszcze brzmiało. Ale on go tam wziął i go Duch Święty po prostu wodził. Teraz mówię, a teraz na południe idziemy, a teraz na zachód. Tam coś będzie? Idziemy. A teraz na południe idziemy. Ale dalej nie ma jedzenia. Nie ma, jeszcze długo nie będzie. I picia nie ma. Ale tu jest gorąco, a tu jest zimno. Idziemy, bądź posłuszny Duchowi Świętemu. Gdzie? W miejscu, w którym nic nie ma? W którym jest brak? W którym jest zagrożenie? Poddawaj się. Twoje największe bogactwo to jest ulegać teraz prowadzeniu Ducha Świętego. Ale ja nie rozumiem, nie wiem. Błogosławieni, którzy nie rozumieją i nie wiedzą, ale polegają na Duchu Świętym. Rozumiesz, co za ilustracja? Jezus w mocy Ducha Świętego wodzony po pustyni przez 40 dni. I w ogóle hit dla mnie jest, że gdy te dni przeminęły, poczuł głód. W ogóle. Ja po 6 godzinach od ostatniego posiłku już wiem, że zaczął się post. I już sobie to wliczam. Każde pół godziny przesunięcia to jest post. Halleluja. Jezus po 40 dniach poczuł post. Ale wiecie, jak się ta cała przygoda skończyła? Skończyła się tak, że jest powiedziane, że po tych dniach wrócił do Galilei w mocy Ducha Świętego, uzdrawiał, leczył, manifestował moc Bożą, Bóg był z nim. I wszyscy ludzie, którzy go słuchali, wiedzieli, że to jest gość, który ma moc. Odróżniał się od wszystkich innych nauczycieli. Czego ja pragnę? Ja tego właśnie pragnę. Bo jak ja wam mówię, że jestem słabym kaznodzieją, to ludzie nie wierzą w to. Mówią, nie Marek, całkiem dobrze było. Mówię, ale dzisiaj miałem takiego Pietra na kazaniu, tak mi nie szło. Wiesz co, nic nie było po tobie widać. I to cały czas to słyszę. Ale powiem ci, w tym tygodniu z moimi przyjaciółmi, kumplami rozmawiałem, bo teraz akurat jadę przez Ewangelię Łukasza intensywnie i mówię sobie, to jest po prostu zupełnie inny styl życia niż ten, którym ja dysponuję. Bo ja głoszę kazania, przygotowuję słowo, wyciągam wersety z Biblii, a Jezus wszędzie, gdzie poszedł, gdzie otworzył swoje usta, natychmiast manifestował moc Bożą, która potwierdzała te wszystkie słowa, które głosił. Ja nie jestem w tym miejscu. Ja dopiero muszę tam dojść. Ile jeszcze modlitw przede mną, ile postów przede mną, ile jeszcze napełniania się słowem przede mną? Nie wiem, ale ja tam nie jestem. Więc w jakim ja jestem miejscu? Pożałowania godnym? Czy w dobrym? Powiem wam, jestem w świetnym miejscu. Jestem taki zadowolony. Z jednej strony, bo nie jestem Bogiem, z drugiej strony, bo nie jestem pastorem sukcesu, ale najbardziej dlatego, że to, co Bóg ma dla mnie, jest przede mną i ja wiem, że ja tego dzisiaj jeszcze nie mam. Ale że mogę to mieć. Bo jestem Synem Bożym i On mnie prowadzi na podobieństwo Chrystusa. I ja mogę stawać się jak Jezus każdego dnia. I to jest wszystko przede mną. Bracie, jak tam twoje chrześcijańskie życie? No chwała Panu, ja tam teraz do ciesiłki chodzę. Jak tam jest? Wiesz co, fajnie, takie zrównoważone nauczanie. Uwielbienie też spoko, teraz zmieniliśmy salę, tak się wszystko klei. Wiesz, to jest taki spoko, pastor, on nie jest taki wymagający tam. No, tam ci, co chcą mu pomagać, to on ich bierze i pomagają mu. Ci, którzy nie chcą, mają lajta. Wiesz, to nie jest jak w poprzednim kościele. Ale też wiesz, nie, żebyś mnie źle nie zrozumiał. To nie jest jak w tamtym kościele, wiesz co, tam oni się tylko z ludźmi przyjaźnią. Nie. Oni wierzą radykalnie. Tak. To jest takie, wiesz, to jest takie idealne miejsce dla mnie. Czyli co mówisz? Masz idealny kościół? Tak. No to słabo. Bo błogosławieni ubodzy. Błogosławieni ci, którzy przychodzą i mówią, pastorze, musimy modlić się o zbór, bo tu ludzie nie żyją z Bogiem. Nie głoszą Ewangelii. Musimy się modlić, bo kondycja życia duchowa tego zboru jest słaba. Ja mówię, bingo, będziemy się modlić. Super, wreszcie znalazłem bratnią duszę, bo ja też jestem do bani pastorem i chrześcijaninem i po prostu wszystko widzę, że dopiero jest przede mną i jestem odklejony od Boga i od standardów, które wyznaję i jeszcze daleko jestem. Więc wiesz, to jest dobre miejsce. Dobre miejsce to jest otworzone oczy na własne ubóstwo, bo ono dopiero powoduje, że gdzieś możesz zmieniać. A jeśli chodzi o całą sferę materialną i tych zasobów, którymi dysponujemy, to jest tylko jedna droga. Trzeba zacząć rezygnować z nich. Wiecie, to jest niesamowite, ale w świecie jest ruch minimalistów, który intuicyjnie wyczuwa to. Ludzie, którzy wiedzą, że już nic więcej nie można dodać do życia. Ludzie niewierzący w Boga, żyjący w tej cywilizacji. Minimalizm, możecie sobie to wrzucić. Ludzie, którzy kombinują, jak pozbyć się ciuchów, jak pozbyć się mebli, jak pozbyć się książek, jak nie kupować więcej rzeczy. Ostatnio jakaś celebrytka, jakaś aktorka zrobiła sobie challenge i przez rok nie kupiła żadnego nowego ciucha. Jej koleżanki stwierdziły, że zwariowała, że to po prostu kompletnie oszalała kobieta. A ona po roku stwierdziła, że właściwie nie odczuła żadnej zmiany życiowej. Więc wiesz, zastanów się, bo może potrzeba wypuścić rzeczy ze swojego życia. Bo więcej, próbując napchać więcej, nic więcej się nie wydarzy. Tylko będziesz podbijał poprzeczkę uzależnienia od rzeczy w swoim życiu. Jak się ten hormon nazywa? Jak ja go nazwałem?
Dopamina.
Tak to działa. Tak to działa na alkoholików, tak to działa na ludzi palących papierosy, tak to działa na narkomanów, tak to działa na ludzi uzależnionych od pornografii, tak to działa na zwykłego oglądacza Netflixa. Tak to działa. Masz, bo... I masz ten wyrzut, zrobiło ci się przyjemniej i myślisz, że to zawsze będzie ci się robiło przyjemniej. A dopamina tak działa, że musisz zawsze zwiększać ten bodziec. W końcu walisz seriale po nocach, gały masz czerwone i drugiego dnia już nie wiesz, o czym to było. I po prostu jesteś kompletnie po prostu w kosmosie wystrzelony. Mówisz sobie, teraz będę się tym zajmował, bo to jest fajne. Zaczynasz się tym zajmować, zajmujesz się coraz więcej. Jest to twoje hobby, masz hobby. Ale dochodzisz do miejsca absurdów, ponieważ nie jesteś w stanie eskalować wrażeń. Himalaiści gdzie umierają? W górach. W coraz wyższych górach, w coraz niższych temperaturach. Mamy wejście na Mount Everest. Co potem mamy? Potem mamy nocne wejście na Mount Everest. Co potem mamy? Potem mamy zimowe wejście na Mount Everest. Co potem mamy? Nocne zimowe wejście na Mount Everest. A potem mamy wbieganie na Mount Everest. Po prostu to jest obłęd dopaminowy. Ty myślisz sobie, dobrze, mam to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Powiem ci, to się nigdy nie kończy. W końcu jest zawalony w swoim życiu przedmiotami, zajęciami, i nic ci już nie smakuje. Potem jedziesz do Afryki jak twój pastor i nie wiesz, o co chodzi z tą radością, którą widzisz wszędzie dookoła. Jedziesz do domu Afrykańczyka, patrzysz, on nic nie ma tam, no nic nie ma, no nic nie ma. Tego samego dnia, kiedy go odwiedziłeś, widzisz go w kościele, on jest wystrojony w najlepsze szaty swoje, jakie ma, świętuje, tańczy, całuje pastora po rękach, wielbi Boga i płacze w uwielbieniu. A tobie się nic nie zgadza. Dlaczego? Bo nie rozumiesz, że błogosławieni ubodzy w duchu. Bo oni tyle dostają od Boga. Rosa na nich przyjdzie i oni wielbią Boga za rosę. My czytamy Biblię naszą i czytamy, że o, Pan zsyła błogosławieństwo jak deszcz. A ty od razu sobie myślisz, Jezu, listopadoza, po prostu deszcz, znowu deszcz. Jaki deszcz? Jakie błogosławieństwo? Już niech przestanie padać. Ale nie rozumiesz, że tam na Bliskim Wschodzie każda kropla, każda rosa to jest powód, żeby chwalić Pana, bo wszystko zaczyna żyć. Bo nie potrzeba wiele, żeby zaczęło żyć. Ale wiecie, nam w tym miejscu, w którym my jesteśmy życia, którzy nie potrafimy rezygnować, którzy nie rozumiemy, że ubóstwo jest najlepszym miejscem życia, my ciągle próbujemy dodać sobie i wrzucić. A to dopiero pierwsze błogosławieństwo. Dobrze, i nie pójdziemy do żadnych innych błogosławieństw. Jeszcze szkółki się nie skończyły, to tylko domknę to. Zostaniemy na pierwszym, może kiedyś się inne wydarzą. Ale naprawdę, słuchajcie, szczęśliwi, rezygnujący. Ostatnio taka myśl mi przyszła i ona dotyczyła piątej księgi Mojżeszowej powtórzonego prawa. Ona też dotyczy tego wersetu. Czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza i do Bożego ludu. Powtórzonego prawa 30:19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. I wiesz, takie słowo mi zaczęło krążyć po głowie. Wybiórczość. Pamiętacie, znacie jakie określenie? Wybiórcze traktowanie. Patrzysz na kogoś, pewne rzeczy kupujesz, pewnych nie kupujesz. Jesteś wybiórczy. Jak myślimy o Bogu, o naszym życiu i o szczęściu, to myślimy w kategoriach darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Co bierzemy? Bierzemy wszystko. Wychowałem się w zborze Prosperity i już po rok bycia pod tym nauczaniem pojechałem na ferie zimowe do Hamburga, do mojego wujka i on mnie wpuścił do swojego kantorka, który później się dowiedziałem był przeznaczony na rzeczy zbędne, które już nigdy w życiu nie użyję. I mówi, Marek, ty jesteś studentem. Mówię, tak. Zobacz, mam tutaj piękną maszynę IBM do pisania. Taka wielka szafa, słuchajcie, ona ważyła z 15 kilo. Na prąd. Podłączało się, był taki wyświetlacz, lekko się naciskało guziki, ona sama drukowała. Mówi, chcesz? Ja byłem dobrze wychowany na nauczaniu wiary. Bóg daje, a nie odbiera. Bóg daje, a nie odbiera. Bóg daje! Jak Bóg daje, to bierz. Nawet jakbyś sam nie miał użyć, będziesz błogosławieństwem dla innych. Marek, bierzesz to? Biorę. Słuchajcie, po prostu byście musieli widzieć, jak ja tą 15-kilową po prostu maszynę do pisania. Najpierw musiałem zawieźć na autobus, z którym wracałem z Hamburga do Elbląga. Później z Elbląga musiałem zabrać na pociąg do Malborga. W Malborku musiałem się z tą 15-kilową maszyną do pisania przesiąść na pociąg do Warszawy. Później z Warszawy na autobus 502 na Ursynów. I jak już wlokłem się z 502 pętli do akademiku, to mi kumple pomagali nieść tą torbę i mówią, coż tam masz? Ja mówię, taką super maszynę do pisania IBM, niemiecką. Dostałem od wujka na ferie zimowe. I teraz puenta. Ani razu nic na niej napisałem i nikt jej ode mnie nie chciał, bo już weszły wtedy pierwsze pecety. Kompletna jazda, kompletny odpał, po prostu kompletne pokręcenie po całości. Ja sobie dzisiaj otwieram czasami moje szafy i znajduję coś i teraz w ogóle, wiesz, książki zwykłe, książki. Po prostu ja mówię, ja mam po prostu skład opału w domu. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te materiały dzisiaj mam za jednym kliknięciem, tu mam wszystko. I tak wiele rzeczy. Próbujesz napchać życie. Teraz tak, co mówi Mojżesz, co mówi Bóg do Izraela? Wybierz życie, abyś żył. Kiedy mamy życie? Wtedy, kiedy życie traktujemy wybiórczo. Co to jest traktowanie wybiórczo? To jest decydowanie każdego dnia, żeby nie zapychać swojego życia kolejnym fajnym przeżyciem, ale żeby się powstrzymać i czynić swoje życie ubogim, świadomie, żeby doświadczyć szczęścia. Wybierz życie. Co dzisiaj jest? Poniedziałek. Więc co dzisiaj? Pościmy? Modlimy się? Czy jemy? Wybierz życie. Traktuj życie wybiórczo. Co ja się będę zastanawiał? Ja lubię jeść. Poniedziałek najgorszy dzień na post. Poniedziałek trzeba się dobrze najeść. Może dzięki temu się jakoś robotę w poniedziałek przetrwa. Nigdy nie poszczę w poniedziałek. Nie. Potraktuj życie wybiórczo. Nie potrzebujesz wszystkiego kupić. Możesz nic nie mieć. Możesz zrobić karierę na niemarkowym instrumencie muzycznym. Jeżeli po prostu wybiórczo potraktujesz siebie i zaczniesz ćwiczyć konsekwentnie i doprowadzisz poprzez rezygnowanie, znowuż wybiórcze traktowanie życia, rzeczy, wybiórcze traktowanie ćwiczenia od innych rozrywek, żeby doprowadzić do perfekcji swoją umiejętność. Wiesz, my wszyscy żyjemy, Przemek o tym mówił na wiatrakach, o 10 grzechów ego, tu w kościele powiedział 7, ale w tamtych 10 zawierało się to, że jeżeli chcesz w ogóle coś osiągnąć w swoim życiu, to przestań być generałem marzeń w swojej własnej głowie. Badania przeprowadzono. Ludzie, którzy intensywnie o czymś myślą i dużo o tym mówią, efekt mają taki w życiu, że nigdy nie dochodzą do realizacji tych rzeczy. Dlaczego? bo ich własny mózg, dopamina i te wszystkie inne hormony, endorfiny i to wszystko, wytwarza się takie wrażenie, że już to osiągnąłem. Psycholodzy mówią, że słabego człowieka poznaje się po tym, ile gada. Mocni ludzie nie mówią. Mocni ludzie robią. Wybiórczo traktuj życie, a będziesz miał życie i będziesz miał szczęście. Kiedy powiesz sobie, dobrze, to ja to robię, ponieważ ja mam cel i ja to muszę zrobić. I moje marzenie na ten temat nie doprowadzi mnie do tego. Wiecie, ja mam marzenie od 5 lat. Wiecie, jakie mam marzenie od 5 lat? Żeby pobiec w maratonie. 42 kilometry. I ostatni plan, najbardziej ambitny, to był w maju, że pobiegnę w październiku. Słuchajcie, i nie dałem rady. Wiecie, jaki jest powód? Nie taki, że moje marzenia są za słabe. Ja jestem specem od marzeń. Ja mam tyle marzeń, że jeszcze innych zakażę tym. Pandemia marzeń. Jeżeli tylko możesz marzyć, możesz nigdy nic nie osiągnąć. Czy mamy marzenie o przebudzeniu? Kiedy ludzie się będą nawracać? Nikt się nigdy nie nawróci na podstawie naszych marzeń. Ja nie pobiegłem maratonu, bo niestety w środku wakacji spuchłem z treningami, miałem jakieś osłabienie. Dzisiaj mój lekarz, z którym o tym porozmawiałem, mówi, to co pan mówi, to pan na koniec sierpnia miał COVID, jak po prostu, jak się patrzy, wzorcowy. Wszystkie po prostu objawy, które pan mi opisuje, to są po prostu powikłania po COVID-owe. Ja nie mogłem biegać, ja po prostu przestałem biegać i wiedziałem, że mi się cały system zawalił. Ale prawda jest taka, że powiedz w maratonie, trzeba biegać każdego tygodnia konkretną porcję treningów i każdego tygodnia zwiększać zasięg i zwiększać tempo. Jeżeli tego nie będziesz robił przez kilkanaście miesięcy, zapomnij, że jesteś w stanie. No chyba, że masz po prostu 23 lata i chodzisz do pracy codziennie 10 kilometrów, to możesz bez przygotowania pobiec. Ale nie jak masz 52 lata i przez całą podstawówkę i średnią szkołę miałeś z WF-u 3-, a na studiach uciekałeś z WF-u, teraz mówię o sobie, a przez resztę życia wierzyłeś, że Pan jest źródłem twojego zdrowia, a nie to, co robisz ze swoim ciałem. To w wieku 52 lat możesz zapomnieć o wszystkim. I dlatego nie pobiegłem w maratonie. Więc co? To, co apostoł Paweł mówi, więc co? Paweł nigdy nie mówi, słuchajcie, marzę, nigdzie nie znajdziemy to w listach Pawła, marzę o przychodzącym Królestwie Bożym. Marzę po prostu o nadejściu Królestwa Bożego. Marzę o przebudzeniu. Co apostoł Paweł mówi? Codziennie ujarzmiam ciało swoje, aby będąc zwiastunem dla innych samemu się nie pogrążyć i nie odpaść i nie stracić. I to jest właśnie to, ale to startuje w miejscu, w którym zdajesz sobie sprawę ze swojego ubóstwa. Co mówi Mojżesz? Wybierz prze to życie, abyś żył. Nie dokonywanie wyborów, nie rozróżnianie, nieselektywne traktowanie życia, to wpuszczam, tego nie wpuszczam, to potrzebuję, tego nie potrzebuję, żeby mieć to, muszę zrobić na to miejsce i muszę oddać te rzeczy. Wiecie, my zbudowaliśmy dom z Izą i od samego początku żeśmy dostawali meble. Cały czas dostawaliśmy meble. Ostatnie meble dostaliśmy, nie wiem, 2 lata temu? Jeszcze? Ciągle każdy, kto wymienia meble, daje pastorowi swoje stare meble. To po prostu 20 lat historii. Ale doszliśmy do takiego miejsca, że po prostu moja mama miała przyjechać do mnie i ja mówię, nie ma gdzie jej położyć spać, bo stoją 3 wypoczynki w jej pokoju po prostu i żaden rozkładany w łóżko. Zacząłem chodzić po domu, mówię, jak to przemeblować? Już nie ma jak przemeblować. Trzeba było zacząć wyrzucać. I wiecie, i się okazuje, że to jest bardzo proste. Myślałem, że będę musiał czekać na dzień, w którym wywożą śmieci wielogabarytowe, ale mówię, nie, spróbujemy. Mówię, Przemek, dawaj tą sowkę jedną. Wynieśliśmy na chodnik przed dom, na taśmę klejącą 2 kartki, proszę zabrać, proszę tam się częstować z radością do zabrania, coś, uśmieszek. Słuchajcie, wyszedłem do toalety, poszedłem, Coś tam sobie zrobiłem herbatę, patrzę, sofy nie ma. Ja nawet nie wiem, kiedy to się stało. Słuchajcie, tej jesieni wyjechała trampolina 10 metrów po przeciętnej. To był szok, bo to był środek dnia. Z Przemkiem żeśmy ją przetransportowali na chodnik. Wszystko na chodnik, przed dom. Tylko się zawsze modlimy, żeby tam jakiś rowerzysta niechcący nie zabiło to, jak będzie jechał. Wynieśliśmy to, ja wróciłem na ogródek, włączyłem kosiarkę, żeby skosić to miejsce po tej starej trampolinie, wracam, patrzę, już dwóch gości na przyczepkę. No, jak wiesz, jak po prostu padlinę w lesie rzucasz, od razu mrówki ją obłażą. Dwa dni temu, trzy dni temu Oliwka starą szafę, którą przemalowała, taka była biurową, dostawaliśmy, meble biurowe też braliśmy, pomalowała na taką farbę grubą, białą. Oliwka mówi, tato, tego nikt nie weźmie, spalmy to. Ja mówię, wiesz, jak już jest smród, jak ja to wrzucę do kominka, tam jest więcej kleju niż drewna w tych płytach po prostu wiorowych. To co zrobimy? Ja mówię, no spróbujemy. No. Postawiliśmy na chodniku, słuchajcie, cały dzień od rana stała. Ja mówię, Oliwka, tego nikt nie weźmie, to jest tak obrzydliwe. Naprawdę, by musiało komuś brakować w garażu na jakieś narzędzia, żeby to po prostu zniknęło. I mówię sobie, będziemy musieli to wywieźć po prostu sami na śmieci wielogabarytowe na ten. Słuchajcie, rano wstaje, nie ma. Po prostu wstydzili się zabrać to w dzień. Było tak ohydne, że w dzień po prostu się już nie dało tego zabrać, więc zabrali w nocy, kiedy już nie było żadnego wstydu, bo ciemność zakryła wszelki wstyd. Słuchaj, i to po prostu jest tak jest z naszym życiem. Nie wiem, dziewczyny, naprawdę, otwórzcie sobie szufladę ze sztućcami. Albo z tymi takimi narzędziami w takie garki. Czasami u nas jest taki wielki garnek, tam jest nawtykane różnych narzędzi tortur. Do makaronu, do grilla, do tego, do siamtego, do wyławiania z rosołu, takie rzeczy tutaj takie. My mamy taki kubeł. Ja raz na rok to wszystko wyciągam, wrzucam do zlewozmywaka i myję. Bo 1/5 z tego jest regularnie odkurzana, a reszta to jest tylko zbieracz tłuszczu pomieszanego z kurzem. I to jest ilustracja wielu dziedzin naszego życia. Ja po prostu zacząłem, wiesz, w tej jesieni też zacząłem, po prostu zakładam bluzkę, moją ulubioną bluzkę. I ta bluzka od 3 lat ma tutaj taką małą dziurkę tutaj taką. Od mola prawdopodobnie, taka przegryziona jedna. Ale moja ulubiona bluzka. I od 3 lat jest ta dziurka. I zawsze jak, wiesz, chcę ją ubrać, to później tak muszę chodzić wśród znajomych albo tak, wiesz, jakoś tak, bo to jest moja ulubiona bluzka. Słuchaj, tej jesieni mówię, w nosie, ostatni raz się ubieram. Założyłem ją, no bo nie po to wydałem na pralkę i na proszek i prasowane było, żeby po prostu ją wyrzucić wyprasowaną, więc mówię, ostatni raz. I słuchajcie, i później zdjąłem i tak trzymam. Dać do prania? Po prostu, wiecie, i po prostu zaniosłem ją i włożyłem ją do śmietnika. Halleluja, zwycięstwo. Ale wiesz, jak to zaczynasz robić, nagle się okazuje, że wchodzisz do swojej garderoby i patrzysz, a tam są rzeczy, które po 3 lata nie nosisz. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że nigdy nie założysz. A w tej garderobie mogłoby mieszkać 2 uchodźców. A tam mieszkają po prostu twoje ciuchy, które się ci na nic nie przydadzą. Rozumiesz? I tak jest po prostu z masą rzeczy w naszym życiu. Że co dzisiaj w niedzielę będę robił? No co by tu zrobił? No taka listopad, taka wiesz, no knajpy zamknęli. No knajpy zamknęli, no. Knajpy zamknęli, no tylko drive-thru, no. W drive-thru, no pojechałbym, no ale co to za fotka z drive-thru, no po prostu. Co to za fotka na Instagramie z drive-thru, no po prostu. To się z niczym nie klei, po prostu. Jak tu szczęście osiągnąć, po prostu. Wiecie, a ja się tak cieszę, po prostu. Po prostu może coś z tego będzie. Cmentarze, mówili, że cmentarze nie zamkną. Takie memy chodziły, słuchajcie, po prostu, że mówią, że nie, mówi, podobno Morawiecki mówił, że zamkną cmentarze. Nie, premier Morawiecki, taki mem był. Premier Morawiecki powiedział, że na 1 listopada będą nowe cmentarze nawet otwierać, starych nie zamkną. Patrzę, zamknęli. Ja sobie myślę, ostatnie dni, ostatnie resztki radości ludziom zabierają. Już naprawdę nic nie ma, nawet cmentarze zamykali. Po prostu, wiesz, słuchajcie, wiecie, jakie korki były, przejechałem w piątek po ogłoszeniu, że w sobotę zamknięte cmentarze, czy to w czwartek, bo już nie pamiętam, mi się myli, ale ostatni dzień jechałem, wracałem z Mińska Mazowieckiego i się wpakowałem na cmentarz w Dębem. Słuchajcie, ludzie do 24 biegali z całej okolicy, żeby zdążyć ten wieniec i ten kwiatek postawić przed północą, bo zamknął. Ja tak patrzę sobie i mówię, słuchajcie, a może to jest po prostu źródło szczęścia? Może więcej dzieci się urodzi, jak tak trochę w domach posiedzimy? Może się zaprzyjaźnimy ze swoimi dziećmi i rodzinami? Może to, że nam wszystko zabierają, nagle spowoduje, że my zaczynamy myśleć o tym, co mamy. Może zaczynamy weryfikować coś. Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ja nie wiem, czy te szkółki się skończyły, czy nie skończyły, czy oni to przedłużają, czy co tam się dzieje po prostu. Dobrze, trudno, nie będziemy czekać na szkółki, chociaż wiem, że szkółki mają tutaj swoje świadectwa jeszcze i ogłoszenia. Ale zapamiętajcie, szczęśliwi rezygnujący. Jeszcze chciałbym wam opowiedzieć o cyfrowym autyzmie, który nas wszystkich dotyka. Jeszcze chciałbym opowiedzieć wam o gigabajtach danych, które przyswajamy każdego dnia, które są zbędne. Jeszcze bym chciał wam powiedzieć o wielorakich rozrywkach. Chciałbym wam rozwinąć temat rozwoju całego przemysłu terapeutycznego w krajach cywilizowanych. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć o pychrze, która nadyma, która wynika ze wzrostu poznania. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział, że poznanie miłości Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie. Amen. Ale nikt nie będzie szukał poznania miłości Chrystusa, jak mu wystarczy nabijanie głowy poznawaniem książek, objawieniem doktryn, jeżdżeniem na konferencje i konwencje. Okay? Głód Jezusa może być zaspokojony tylko w poszukiwaniu z Nim. Wiecie, czego nam brak? Brak nam krzyża. Jezus powiedział, żebyśmy każdego dnia brali krzyż swój i naśladowali go. I Zbyszek to powiedział bardzo mocno na dwóch chyba kazaniach. Powiedział, że masz brać krzyż każdego dnia. Masz go wybierać. To jest wybiórcze życie. I powiedział to, i to jest bardzo mocne. Nigdy nie dowiesz się, co jest twoim krzyżem, jeżeli każdego dnia nie będziesz spędzał czasu na kolanach przed Bogiem, żeby dowiedzieć się, co jest krzyżem na dany dzień. Mamy takie powiedzenie w języku polskim, to mój krzyż, taki mój krzyż. Powiem ci, krzyż, twój krzyż nikt ci nie włożył, nie spadł na ciebie, to nie jest żadna twoja życiowa karma, krzyż to nie jest twój los, który cię dopadł. Krzyż nikogo nie dopada. Twoje cierpienia życiowe nie są twoim krzyżem, nawet jeżeli tak to funkcjonuje w polskich przysłowiach. Krzyż to jest świadomy wybór i podjęcie go z ziemi na skutek wyboru. I tego dowiadujesz się, kiedy każdego dnia spędzasz czas w modlitwie, żeby wybrać, czym dzisiejszy dzień będzie zapełniony, jaką treścią. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, żeby doświadczyć szczęścia. Nie potrzebujemy więcej błogosławieństwa, żeby doświadczyć szczęścia. Potrzebujemy rezygnowania i dokonywania wyborów. Powstańmy wszyscy. Halleluja. Panie Jezu, przepraszam Cię za długie kazanie. Bo chciałbym widzieć cuda. I chciałbym zobaczyć, jak dokonujesz rzeczywistej przemiany. A cały czas mówię kazania. A chciałbym widzieć Ciebie, który się poruszasz i który przez moje życie uzdrawiasz ciała i uzdrawiasz duszę. I chciałbym zobaczyć ludzi, którzy biegną i pytają, co takiego mam, czego oni nie mają. A oni nie biegną. Bo moje życie jest bogate w nie to, co trzeba. Panie Jezu, proszę Cię, daj nam bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości, która jest początkiem drogi. Daj nam, Panie, nawrócenie, które jest drogą do Królestwa. Daj nam rezygnowanie, które jest prawdziwym wybieraniem życia. Panie, prosimy Cię, daj nam pracowitość zamiast marzeń. Daj nam trening zamiast wyznaczania celów. Panie, chcemy być Twoimi naśladowcami i każdego dnia brać swój krzyż. rozpoznawać Go każdego dnia w modlitwie, w oczekiwaniu na Ciebie. Porzucając wszystkie zapełniacze i wszystkie rzeczy, które nas przebodźcowują. Odrzucając ekrany, które nas mamią. Panie, chcemy znaleźć Ciebie. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, że jesteś tutaj i że działasz wśród nas. Poproszę zespół. Zespół muzyczny. Zacznijmy go wielbić. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry. Panie, wielbimy Ciebie. Panie, czasami nas nie ponosi uwielbienie w kościele, ponieważ mamy tak wiele sztuki, tak wiele muzyki, tak wiele wrażeń estetycznych, które każdego dnia możemy włożyć w nasze uszy i przez nasze oczy. Jesteśmy przepełnieni programami rozrywkowymi, uwielbieniami, które wydaje nam się, że są odtwarzane dla nas. Panie, chcemy wybrać uwielbianie Ciebie, nie uwielbienie, które nas posila i podnosi. Chcemy wybrać uwielbianie Ciebie. Chcemy, żeby nasze serca zaczęły szukać Ciebie, żeby zaczęły uwielbiać Ciebie, żeby zaczęły śpiewać dla Ciebie. Panie, chcemy być jak ten Kościół w krajach prześladowanych, który szuka Ciebie, nie mając instrumentów. Chcemy uwielbiać Ciebie, tak jak kościoły, które niemym uwielbieniem uwielbiają Ciebie, bo zakazana jest muzyka i nie mogą być głośno, bo ktoś na nich doniesie. Panie, chcemy wznieść nasze serca, nasze głosy do Ciebie. Ponieważ mamy wszystko. Mamy zespół, mamy nagłośnienie, mamy wyświetlone pieśni, Panie, niczego nam nie brakuje. Jesteśmy bogaci w nieprzyzwoity sposób, Panie. Pokaż nam, Panie, jak jesteśmy ubodzy w nasze uwielbienie, które dajemy Tobie. Nasze wywyższenie, które mamy skierować na Ciebie. Panie, chcemy śpiewać dla Ciebie. Chcemy Cię wielbić, bo bez Ciebie jesteśmy nadzy, ślepi, głupi, zwiedzeni i bluźnierczy. Narzekający, niewierni, wybrzydzający. Panie, chcemy zacząć wielbić Ciebie. Bo jesteśmy puści bez Ciebie. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata. Ty jesteś jedynym Mesjaszem. Ty jesteś jedynym Królem. Ty jesteś jedynym Bogiem. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, bez którego nie ma otwartej drogi do Ojca. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, bo bez Ciebie giniemy w naszych grzechach i jesteśmy potępieni. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wielbimy Ciebie, Królu Królów i Panie Panów. Wielbimy Ciebie, Jezu, który jesteś prezydentem prezydentów, któremu nie równa się żadna ziemska władza. Wielbimy Ciebie, który trzymasz klucze śmierci i piekła. Wielbimy Ciebie, który ma w swoim ręku świat, który ma w swoim ręku świat widzialny i niewidzialny. Wielbimy Ciebie, który jesteś Bogiem. Wielbimy Ciebie, który jesteś Panem. Sierdido de kira la sera la obralaya. Sierdido de kere le sira laya. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Sierdiore le sira la obraleya. Sierdido de kere le sira la obralaya. Oddajemy Ci chwałę, Panie, za wszelkie błogosławieństwo, które przez kilkadziesiąt lat naszego życia zsyłasz na nas, Panie. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie. Panie, nie chcemy być niewdzięcznymi dziećmi. Chcemy być wdzięcznymi dziećmi. Chcemy być wdzięcznymi dziećmi, które dziękują, które wielbią, które uwielbiają, które kochają. Sierdido de kerele sira la obralaya, które śpiewają dla Ciebie wdzięcznie swoimi ustami i swoimi sercami. Sierdiore le kila barasera laj. Sierdiore le kila maralazera laj. Sierdiore la zera la omereleja. O rebeszera la omereleja. Verdido de sera la obreleja. Hallelujah. Panie, dziękujemy Ci, Ojcze, że nie musimy być pustymi poszukiwaczami szczęścia. ale możemy spotkać nasze szczęście przy okazji, pełniąc Twoją wolę, Ojcze. Jest 9 sposobów na znalezienie szczęścia. Panie, poprowadź nas drogą błogosławieństwa i szczęścia, Ojcze. Bo Ty dla nas to masz i Ty wręcz nakazujesz to dla nas. Ale to nie Ty zawiodłeś. To Ty nie dodałeś do naszego życia tego, czego pragnęliśmy. Panie, to my zawiedliśmy w poszukiwaniu szczęścia, bo nie weszliśmy na drogę błogosławieństw, nie wykonując Twojej woli, a marząc o wypełnieniu Twojej woli. Panie, prosimy Cię, abyśmy się nawrócili i każdego dnia zaczęli żyć w nowy sposób. W imieniu Jezusa. Amen. Amen, kochani. Usiądźmy. Dziękuję Wam.